Wydawnictwo Bellona przedstawia. Małgorzata Czerwińska-Buczek. Ziutek. Chłopiec od parasola. Czyta Beata Olga Kowalska. Ziutkowi, Halinie i innym. W maju. W maju. Na świecie jest maj. Na świecie jest raj. Na świecie jest pełno radości. W mym sercu jest radość, marzeniom jest zadość, bo pełne jest serce miłości. Najsłodsze nastroje, uczucie, nas dwoje. Królują w nim wielkie i święte. Miłością wciąż bije, znak daje, że żyje, przez maj i przez ciebie zaklęte. Dla siebie masz mnie, godziny i dnie, mój żywot i sny, i marzenia. Podsycaj więc żar, co w serca się wdarł, niech płonie nam do nieskończenia. Maj 1939 roku. Józef Szczepański, zwany Ziutkiem, ma 16 lat. Jest zakochany z wzajemnością. Za miesiąc zaczną się wakacje. Na świecie jest maj, w mym sercu jest radość. Pisze w wierszu do ukochanej Haliny Kolbińskiej, nazywanej przez niego Halupciem lub Halupeczkiem. Ziutek, Halina, Maria, Justyn, Michał. Wszyscy oni urodzili się na początku lat 20. XX wieku. Polska dopiero co po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Byli więc pierwszym pokoleniem żyjącym bez obcego jarzma. Wychowywano ich w duchu umiłowania wolności i odpowiedzialności za losy ojczyzny, ale wierzono, że o wojnach będą czytali tylko w książkach. Mieli żyć w wolnym kraju, uczyć się, pracować, kochać i być szczęśliwymi ludźmi. Mieli różne charaktery, osobowości, pasje, oczekiwania, pomysły na długie i szczęśliwe życie. Wojna zmieniła ich plany, zmusiła do szybkiego dorastania, ale nie zabrała im marzeń, nie zniszczyła pragnienia miłości. Wielu z nich swoje przeżycia i emocje przekuło w nieśmiertelną poezję, która dzisiaj jest świadectwem tamtych dni. Po Ziutku pozostała niewielka spuścizna. Najwcześniejsze przedwojenne wiersze zostały zniszczone albo zaginęły w czasie zawieruchy wojennej. Okupacyjne i powstańcze utwory najczęściej powstawały na okoliczność jakichś ważnych wydarzeń, tragicznych przeżyć. Były prezentowane przez autora koleżankom i kolegom z konspiracji. I to oni najczęściej je spisywali i przekazywali dalej. Ziutek był wrażliwy, niepokorny, zbuntowany, ale nawet w najtrudniejszych momentach starał się nie tracić wiary i nadziei. Do końca swojego krótkiego życia snuł plany na przyszłość. Wiersz do pamiętnika. A gdy będzie już po wojnie, będzie miło i spokojnie. I dostatnio, i wygodnie, i dziewczęta zdejmą spodnie. I będziemy masło wsuwać i nie będą szafy fruwać, także skończą swe wybryki zwariowane granatniki. Będzie Polska z wolą Bożą, gdzieś od morza aż do morza, a młodzieńcy z parasola będą grali wielkie role w dyplomacji, rządzie, sejmie. Może wspomnień czarcie przejmie i pamiętnik ten otworzysz, okulary na nos włożysz i przeczytasz te słów parę, no i wspomnisz starą wiarę. Może Ziutka Maskę wspomnisz, co tak kochał cię ogromnie. Zginął zbyt wcześnie. Nie skończył jeszcze 22 lat. Z jego niewielu ocalałych wierszy większość po wojnie znalazła się na liście utworów zakazanych. Bardzo starano się wymazać go z pamięci następnych pokoleń. Nie udało się. Wiersze Ziutka, tak jak w czasie okupacji, przekazywane były ustnie, drukowane w nielegalnych pismach, powtarzane na wieczorach poezji niepokornej. Nie zapomnieli o nim młodzi ludzie, dla których stał się wzorem, symbolem odwagi, prawości, ale i młodzieńczej fantazji. Matylda Szczepańska, matka Ziutka, i Janusz Szczepański, jego o 18 lat młodszy brat, zrobili wiele dla ocalenia tego, co po młodym poecie zostało. A zostało tak niewiele. Życie potrafi jednak robić niespodzianki. W marcu 2019 roku Tomasz Mordziński podczas porządkowania zdjęć i dokumentów swojej mamy Haliny z domu Kolbińskiej, zmarłej w 1995 roku, znalazł niewielki zeszycik z 21 wierszami, w większości miłosnymi. Pokazał je swojej żonie, która szybko zorientowała się, że ich autorem jest Józef Szczepański. Halina wiele razy o nim opowiadała, jednak zawsze jako o szkolnym koledze, żołnierzu batalionu Parasol. Nigdy nie wspomniała o łączącym ich uczuciu i wierszach pisanych dla niej. Tomasz natychmiast poinformował o odkryciu swojego starszego brata Krzysztofa. Przeprowadzili prywatne śledztwo i kiedy mieli już stuprocentową pewność, że to są wiersze pisane przez Ziutka, skontaktowali się z Januszem Szczepańskim. Po zebraniu opinii ekspertów i prawników oraz konsultacjach z wydawnictwem stwierdzili, że wiersze należą do polskiego dziedzictwa kulturowego i zdecydowali, że muszą zostać udostępnione czytelnikom. Szczęśliwy zbieg okoliczności spowodował, że to mnie zaproponowano napisanie książki z wykorzystaniem odnalezionych wierszy Ziutka. Poprosiłam synów Haliny Kolbińskiej o przesłanie wszelkich materiałów, jakie są w ich posiadaniu, a mogą być wykorzystane w trakcie pisania. Kilka tygodni później pan Tomasz Mordziński przysłał mi e-mail. Zgodnie z pani prośbą o przygotowanie i dostarczenie jak największej ilości dokumentów, faktów, opisów zdarzeń i tym podobnych, dotyczących naszych korzeni, przystąpiłem raz jeszcze do gruntownego przejrzenia czegoś, co mogłoby rozszerzyć moją wiedzę. Przeprowadzone poszukiwania doprowadziły do wyszperania kilku dodatkowych dokumentów, głównie metryk oraz zdjęć, które mogą być wykorzystane przy pisaniu książki o historii Ziutka i Halupcia. Ostatni dzień tych poszukiwań przeszedł wszelkie moje oczekiwania. Wśród rodzinnych szpargałów, do których, jak się okazało, w ogóle nie zaglądałem, odnalazłem saszetkę z kilkoma kopertami, zawierającymi dokumenty dotyczące mojej rodziny, kilkadziesiąt zdjęć fotograficznych, kwity opłat dotyczących istotnych dla mamy spraw, a co najważniejsze, niepozorny pakiecik listów przewiązanych wstążeczką. Te listy okazały się prawdziwą bombą. Były to listy Ziutka do mojej mamy, pisane między czerwcem 1939 a grudniem 1941. Przeżyłem prawdziwy szok. Przecież według słów mamy z ostatniego listu do Ziutka miała te listy jemu odesłać albo je spalić. Na szczęście tego nie zrobiła. Ale fakt ten zmienia chyba w istotny sposób całą otoczkę sprawy napisania książki. Dzięki tym bezcennym dokumentom, po ponad 80 latach od ich napisania i ponad 75 latach od śmierci Józefa Szczepańskiego, mogła powstać ta książka o żołnierzu poecie oraz o ludziach z nim związanych i światło dzienne mogą ujrzeć nieznane dotąd młodzieńcze wiersze i listy Ziutka dedykowane Halinie. Ta książka jest opowieścią o Józefie Szczepańskim, Halinie Kolbińskiej, ich miłości i przyjaciołach, ale to też hołd złożony całemu pokoleniu. Najmłodsze lata. Józef Szczepański, Ziutek, u źródeł. Ogromny wpływ na każdego człowieka mają otaczający go ludzie i warunki, w jakich wyrastał. Chcąc lepiej zrozumieć Ziutka, motywy jego postępowania, stosunek do świata, musimy zacząć od źródeł. Jego ojciec, również Józef Szczepański, urodził się 14 października 1894 roku w Żurawiczkach, w rodzinie chłopskiej. Był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa. Miał cztery siostry i dwóch braci. Sytuacja materialna rodziny była bardzo trudna, ale pomimo tego Józef poszedł do szkoły średniej w Bielsku Białej i tam zdał maturę. Po śmierci rodziców czuł się odpowiedzialny za młodsze rodzeństwo. Przejął prawną opiekę nad najmłodszymi braćmi, Stanisławem i Wojciechem. Historia związała jego losy z wojskiem. Rozpoczął służbę w armii austriackiej, a po utworzeniu legionów wstąpił do nich w randze porucznika. Rany odniesione w wojnie z bolszewikami w 1920 roku spowodowały u niego częściowe inwalidztwo, pozostał jednak w armii. W 1922 roku rozpoczął kurs łączności wojskowej w Zegrzu. Po jego ukończeniu skierowany został do służby w pułku w Grudziądzu, skąd kilka lat później, już w stopniu majora, wyjechał do Warszawy. Na początku 1922 roku Józef ożenił się z Matyldą Otomańską. Jego ukochana była dużo młodsza. Urodziła się w 1905 roku w Sosnowcu, w rodzinie inteligenckiej, jako drugie dziecko. Pięcioro jej rodzeństwa to Władysław, Apolonia, Stanisław, Aleksander i Edward. Rodzice pracowali w okolicach Charkowa, gdzie ojciec Władysław był dyrektorem w fabryce Solvay. Dzieci miały radosne i beztroskie dzieciństwo. W 1918 roku rodzina Ottomańskich przeprowadziła się do Warszawy, ale nie na długo, bo kolejnym etapem było podjęcie przez ojca pracy w Kutnie, w fabryce maszyn rolniczych Kraj. Z tego powodu Matylda nie ukończyła nauki rozpoczętej w stolicy na pensji dla dziewcząt. Niedługo później wyszła za mąż za Józefa Szczepańskiego, oficera 37. Pułku Piechoty, i razem z nim przeniosła się do Zegrza. Czwartek, 30 listopada 1922 roku. Cała Polska żyła ważnymi wydarzeniami politycznymi. 5 listopada odbyły się wybory do Sejmu pierwszej kadencji. 12 listopada pierwsze w historii wybory do Senatu. 30 listopada Warszawa żegnała dowódcę odsieczy Lwowa, generała Wacława Iwaszkiewicza Rudoszańskiego, zmarłego kilka dni wcześniej w szpitalu ujazdowskim w Warszawie, wówczas szpitalu wojskowym. Po nabożeństwie żałobnym w kościele Świętego Krzyża trumna z ciałem generała została przewieziona w asyście honorowej na dworzec, a stamtąd do Lwowa, gdzie po uroczystościach pogrzebowych złożono ją w kwaterze dowódców na cmentarzu obrońców Lwowa. Również 30 listopada 1922 roku w wojskowym szpitalu ujazdowskim urodził się nowy bohater – Józef Andrzej Szczepański. Matylda, tuląc ukochanego synka, pragnęła dla niego długiego i szczęśliwego życia. Od pierwszego oddechu stał się jej największą radością. Chciała dać mu wszystko to, co najlepsze. Chronić przed przeciwnościami losu. Była jednak słaba, niepewna swoich macierzyńskich umiejętności. Pragnąc zapewnić maleństwu jak najlepszą opiekę, wyjechała do rodziców, którzy krótko przed narodzinami wnuka przeprowadzili się do Łęczycy. Za pieniądze ze sprzedaży domu w Warszawie kupili tam fabrykę maszyn rolniczych. Dziadkowie uwielbiali chłopca. Zapewnili jemu i córce wszelką pomoc i opiekę. W Łęczycy 31 grudnia 1922 roku pierworodny syn państwa Szczepańskich został ochrzczony. Nadano mu imię Józef po ojcu. Matylda do męża zwracała się Józio, a do syna Ziutek. Wiosną 1923 roku Matylda z Ziutkiem wróciła do męża kończącego w tym czasie szkolenie w Zegrzu. Jeszcze w tym samym roku Józef Szczepański senior został przeniesiony do Pułku Łączności w Grudziądzu. Mieszkali tam prawie 5 lat. Matka i niania robiły wszystko, żeby Ziutek miał radosne dzieciństwo. Matylda, rozkochana w swoim jedynaku, nie szczędziła mu uwagi i czułości. Najpewniej już w początkowym okresie życia chłopca zaczęła rodzić się między nimi niezwykła więź, która nigdy nie została zerwana. Służąc w wojsku, Józef Szczepański studiował prawo. Gdy w pierwszej połowie 1927 roku trzeci pułk łączności został rozformowany i major został przeniesiony do Warszawy, wystąpił o roczny urlop na dokończenie nauki. W 1928 roku, po otrzymaniu dyplomu ukończenia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, zdecydował się przejść do cywila i rozpocząć aplikację sędziowską. Wkrótce rodzina zamieszkała w Jabłonnie, w wynajętej willi, a Józef pracował jako sędzia. W 1935 roku Szczepańscy przenieśli się do Warszawy, Zamieszkali na Pradze przy ulicy Targowej. Józef podjął pracę jako radca prawny w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości ojciec Ziutka skończył studia, awansował w hierarchii społecznej, ale nigdy nie wyparł się swoich korzeni. Czuł się bardzo związany z rodzinną wsią. Przez jej mieszkańców traktowany był zresztą z ogromnym szacunkiem i wielką sympatią. Ludzie mu ufali i nawet zwierzali mu się ze swoich problemów. On zaś nikomu nie odmawiał pomocy. Jego dawni sąsiedzi z dumą opowiadali, jak uratował ciężko chore dziecko, zabierając je do Warszawy na leczenie w tamtejszej klinice. Józef Szczepański był niezwykle rodzinnym człowiekiem. Przez całe życie utrzymywał bardzo dobre stosunki z rodzeństwem i ich rodzinami. W ważnych i trudnych momentach życia byli razem. Mały Ziutek był bardzo bystrym i pojętnym dzieckiem. Chętnie uczył się wierszyków czytanych przez mamę. Jego ulubionym był Katechizm polskiego dziecka autorstwa Władysława Bełzy. Bardzo wcześnie sam zaczął rymować, co rodziców cieszyło, a czasem też bawiło, ale traktowali to wyłącznie jako dziecięcą zabawę. Zachwycała go przyroda, był wrażliwy na jej piękno. Potrafił godzinami obserwować z zainteresowaniem ptaki. Najlepszą przyjaciółką Ziutka i towarzyszką dziecięcych zabaw była cioteczna siostra jego mamy, Irena Pigulewska, później po mężu Dusik. Jej ojciec zginął w Rosji w czasie rewolucji. Do Polski przywiozła ją matka Matyldy i wspólnie z córką wychowały dziewczynę. Ziutek traktował starszą od siebie o 4 lata Irunię, która bardzo często gościła u nich w domu, jak siostrę. Chociaż formalnie była przecież jego ciotką. W czasie, gdy mieszkali w Jabłonnie, spędzali razem mnóstwo czasu. Mieli wspólne obowiązki zlecane im przez Matyldę. Każdego dnia szli do budki z gazetami po ekspres poranny. Z przypałacowych obór hrabiego Potockiego przynosili mleko. W gorące letnie dni chodzili do sąsiedniej wsi Buchnik. I tam spędzali długie godziny nad Wisłą, często zapominając nawet o posiłku. Kiedy nie zjawiali się w domu w porze obiadowej, troskliwa Matylda wysyłała do nich służącą z koszem pełnym smakołyków. Od beztroskich czasów upłynęło wiele lat. Gdy w czasie okupacji Ziutek mieszkał w Rzeszowie, Irena poprosiła go o wiersz do Sztambucha. Pamiętnik przetrwał wojnę i okupację, a wraz z nim wiersz i dedykacja wpisane jego własną ręką na kursie niemieckiego, którego uczył się z konieczności, zdając sobie sprawę, że dobra znajomość języka okupanta w wielu sytuacjach może uratować życie. Przyniosłaś mi pamiętnik. Przyniosłaś dziś pamiętnik i na zamówienie mam ci stworzyć i wpisać piękną epopeję. Ja przepraszam, to chyba nieporozumienie. Czy pani kpi z poety, czy się pani śmieje? Czy pani nie rozumie, że wieszcz, kiedy pisze, musi patrzeć w gwiazd roje i w pełnię księżyca? Wkoło siebie mieć spokój lub upiorną ciszę, która ludziom śmiertelnym strachem bieli lica? Czy pani nie pojmuje, że muzie wybrednej, zakochanej w poecie i wiecznie stęsknionej, nie zawsze może starczyć przestrzeń nocy jednej, nocy parnej, czerwcowej, krótkiej i szalonej? Czy pani się wydaje, że rymy pogodzić i w rytmicznych szeregach ustawić zwrotkami to tak łatwo jak śpiewać, flirtować lub chodzić, albo zjeść 2 talerze knedelków z śliwkami? Jest pani w wielkim błędzie i bardzo się myli, mierząc twórczość poety miarą szarych ludzi. Epopei nie można pisać w tej chwili. Trzeba czekać nastroju, który twórczość budzi. Więc ci wiersza odmawiam z wielką żalu dozą i piszę zwykłą sobie pospolitą prozą najukochańszej ciotuni Irusi, Ziutek. Rzeszów, 11 czerwca 1941 roku. Lekcja niemieckiego. Ziutek tworzył rymowanki od wczesnego dzieciństwa, ale pierwsze wiersze powstały w 6 klasie szkoły podstawowej. Opisywał w nich życie szkolne i otaczający go świat. Nauczyciele byli pełni podziwu dla jego zdolności i wróżyli mu wielkie sukcesy w dziedzinie literatury. Rodzice byli dumni z syna. Wiedzieli, z jaką łatwością przekłada swoje emocje na wiersze, ale nie przypisywali tego wielkiemu talentowi literackiemu. Raczej bujnej wyobraźni, łatwości wypowiadania się i ogromnemu poczuciu humoru. Zawsze radosny, uśmiechnięty, powszechnie lubiany i podziwiany, już w pierwszych latach szkolnych Ziutek był duszą towarzystwa. Rodzice zdawali sobie sprawę, że jedynak, uwielbiany i rozpieszczany, szczególnie przez matkę, może wyrosnąć na rozkapryszonego lekko ducha. Dlatego zawsze wyznaczali mu granice i stawiali wymagania. Szczególnie dbali o wychowanie w duchu miłości do ojczyzny, poczuciu honoru i przyzwoitości. W szkole powszechnej Ziutek wstąpił do harcerstwa. Była to świadoma decyzja. Słowa wypowiedziane przez niego w dniu przyrzeczenia wiązały się z wyborem pewnej drogi życiowej. Nigdy z tej drogi nie zboczył. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym prawu harcerskiemu. W 1935 roku Ziutek żegnał się ze szkołą powszechną w Jabłonnie. Absolwenci przygotowali dla uczestników uroczystości wiersze, pieśni patriotyczne i piosenki harcerskie. Na widowni w większości siedziały mamy i dziadkowie uczniów. Ziutkowi towarzyszyło oboje rodziców. Było ogromne zamieszanie. Gwar podnieconej młodzieży, szepty widowni. Rozpoczęcie uroczystości tylko trochę uspokoiło towarzystwo. Zupełna cisza zapadła, kiedy na scenę wyszedł chłopak w wojskowym mundurze. Odgarnął z czoła blond czuprynę i zaczął recytować. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Po twarzy Matyldy Szczepańskiej płynęły łzy. Poważnemu sędziemu Józefowi Szczepańskiemu zaszkliły się oczy. Redutę Ordona deklamował ich syn. Warszawa i wszystkie barwy zusz. Józef Andrzej Szczepański wszedł w wiek młodzieńczy. Wydawało mu się, że świat należy do niego. Tyle jest do odkrycia, zdobycia i przeżycia. Młodzieńcza fantazja dodawała odwagi. A pierwsza wielka miłość była tak zachwycająca, jak wszystkie barwy zusz. To jedno słowo. To jedno słowo ma tyle w sobie czaru. Jest synonimem złota, szczęścia, róż. Moc ma szampana, upojność nektaru i jasność słońca. Wszystkie barwy zusz. Może powiedzieć je biedny i bogaty, piękny i młody lub stary i zły. Mieszkaniec zamku, lepianki czy chaty. Każdy, kto tylko to czuje, co my. Można powiedzieć je butnie i wesoło. Można, mówiąc je, w oczach mieć łzy. Wzniesione dumnie lub pochylone czoło, można je mówić, jak mówiliśmy my. To słowo jedno ma w sobie tyle czaru. Jest synonimem złota, szczęścia, róż. Moc ma szampana, upojność nektaru i jasność słońca. Wszystkie barwy zusz. Można w nim zamknąć całe swe uczucie, miłość, marzenia, pragnienia i sny. Do krain szczęścia ono złotym kluczem, do bram tych krain wtargnęliśmy my. Można w przysięgę je zakląć na wieki i iść z nim w życie, w niewolę szarych dni. Dla cierpień serca najlepszym ono lekiem. Wystarczy tylko, niech tętni w naszej krwi. I słowo jedno ma w sobie tyle czaru. Jest synonimem złota, szczęścia, róż. Moc ma szampana, upojność nektaru i jasność słońca. Wszystkie barwy zusz. 25 kwietnia 1939 roku. Rodzicom bardzo zależało, by syn mógł kontynuować naukę w dobrej szkole, z wysokim poziomem nauczania, a jednocześnie dyscypliną temperującą nieco młodzieńczą fantazję. Nie chcieli, by uczył się daleko od domu. Dlatego zdecydowali się przeprowadzić do Warszawy, gdzie ojciec rozpoczął pracę w Ministerstwie Poczt i Telegrafów jako radca prawny. Wynajęli mieszkanie niedaleko szkoły przy ulicy Targowej. Ziutek został przyjęty do gimnazjum imienia Władysława IV, jednej z najstarszych warszawskich szkół. Powstała ona w 1889 roku jako gimnazjum praskie. a od 1915 roku działała jako Polskie Gimnazjum Filologiczne imienia Władysława IV, króla, który nadał Pradze prawa miejskie. Bardzo szybko okazało się, że dorastający chłopak potrzebuje nadzoru rodziny. Był nieprzeciętnie zdolny, ale nie zamierzał spędzać życia tylko nad książkami. Otaczający go świat był tak ciekawy i niósł tyle pokus, że na naukę zwyczajnie brakowało czasu. Bezkonfliktowy charakter i ogromna pogoda ducha pozwalały Ziutkowi bardzo łatwo zjednywać sobie ludzi. Był doskonałym kumplem do wszelkich figli i psot, a w potrzebie gotowy zawsze pomóc. Wielkim marzeniem Ziutka było mieć rodzeństwo. Niestety po jego urodzeniu Matylda Szczepańska miała duże problemy ze zdrowiem. Lekarze uznali, że nie będzie mogła mieć więcej dzieci. Chcąc zapewnić synowi towarzystwo rówieśników, zapraszała do domu jego kolegów i organizowała najpierw zabawy dla dzieci, a potem herbatki dla młodzieży. W ten sposób chciała choć trochę zrekompensować mu brak rodzeństwa. Ziutek był wdzięczny mamie i z radością odgrywał rolę gospodarza, ale i tak bardzo pragnął mieć brata lub siostrę. Z radością jeździł do dziadków ottomańskich czy w rodzinne strony ojca, gdzie zawsze spotykał dużo młodych ludzi. Wiele razy mówił, że bardzo zazdrości rodzicom, że pochodzili z tak licznych rodzin. Ziutek był nie tylko dobrym kompanem, ale też obiektem westchnień wielu koleżanek. Trudno było nie ulec urokowi przystojnego i szarmanckiego młodzieńca. Jego radosne, figlarne oczy i bujna blond czupryna zawróciły w głowie niejednej gimnazjalistce. Dodatkowej popularności przysporzył mu talent poetycki. Ziutek często na spotkaniach koleżeńskich układał krótkie rymowanki i wiersze. Chyba każda z dziewcząt marzyła, żeby mówiąc je choć raz spojrzał w jej stronę, by mogła pomyśleć, że ona jest tą szczęściarą, której dedykował utwór. Wspomina Maria Janina Niżnikowska, przed wojną koleżanka Ziutka, uczennica żeńskiego gimnazjum imienia Marii Skłodowskiej-Curie. W ostatnich klasach gimnazjum kilka razy w roku organizowano zabawy taneczne i zapraszano kolegów z niedalekiego męskiego gimnazjum imienia Władysława IV. Na takiej szkolnej potańcówce u Skłodowskiej 19 lutego 1939 roku Ziutek poznał Halinę Kolbińską, w której zakochał się bez pamięci, a jego uczucie zostało odwzajemnione. Zaczęli spędzać ze sobą bardzo dużo czasu. Ona pomagała mu w nauce, a on pisał dla niej wiersze. Tobie. Ciebie kocham jedynie. Ciebie kocham najwięcej. A jak widzisz po minie co dzień, co noc goręcej. Twoje słowa mi każą myśleć zawsze radośnie. Twoje oczy, co marzą, każą marzyć o wiośnie. Czar twojego spojrzenia i karmazyn ust twoich w sercu budzą mi drżenia, każą szczęściem się poić. Biorę szczęście z radością, mój najdroższy aniele, a odpłacam miłością za te złote niedziele. 14 maja 1939 roku. Halina nie była jego jedyną miłością, ale z pewnością przez kilka miesięcy zajmowała ważne miejsce w jego sercu. Zakochiwał się kilka razy i tyleż samo razy odkochiwał. Jedyną kobietą, do której jego miłość rosła, z każdym rokiem stawała się dojrzalsza i coraz piękniejsza, była matka. Łączyła ich niezwykła więź emocjonalna. Matka czuwała, chroniła, wybaczała i nigdy nie próbowała nim zawładnąć. Zdarzało się, że nie była zadowolona z jego wyborów, ale pozwalała mu samemu decydować i popełniać błędy. Dla Ziutka była niedoścignionym wzorem, kobietą idealną. Po przeprowadzce do Warszawy Matylda jako osoba bardzo religijna zaczęła zabierać syna w pierwsze piątki miesiąca do kościoła kapucynów przy ulicy Miodowej. Stało się to ich wspólną potrzebą, czymś więcej niż uczestnictwem w mszy świętej. W każdy pierwszy piątek miesiąca świtem szli oboje do spowiedzi, a potem do komunii świętej. Któregoś dnia Ziutek powiedział: Mamo, jeżeli kiedyś coś nas rozdzieli, to w te piątki zawsze duchowo będziemy razem. Wtedy ani on, ani jego matka nie zdawali sobie sprawy, jak okrutnie zostaną rozdzieleni. W ten spokojny piątkowy poranek słowa Ziutka miały być wyrazem ogromnego uczucia i ich wspólną tajemnicą. Ojciec bardzo kochał jedynaka, ale był przy tym wymagający i surowy. Chciał wychować go po męsku. Jemu Ziutek zawdzięczał to, że od dzieciństwa lubił sport i męskie zabawy. Najpierw było to strzelanie z procy, a jak podrósł, zamienił ją na wiatrówkę. W gimnazjum Ziutek napisał dwa krótkie wierszyki poświęcone rodzicom, które doskonale przedstawiają relacje między nimi. Mama. Moja mama, gdy chodzi w czerwonym szlafroczku i gdy ma jeszcze trochę snu na oczku, to Gretę Garbo przypomina. Taka jest wtedy cudna dziewczyna. Tato. Mój tato, co daje mi chleb, a czasem w łeb. Dermanka. Ostatnie wakacje. W 1939 roku Józef Andrzej Szczepański skończył gimnazjum i zdał małą maturę. Przed nim były jeszcze 2 lata nauki do otrzymania pełnej matury. Od września miał rozpocząć naukę w liceum, pod jednym warunkiem. Pod koniec wakacji musiał zdać poprawkę z historii. Jednak latem nie zawracał sobie tym głowy, jakby przeczuwał, że musi jeszcze nacieszyć się życiem. Rozpoczęły się wakacje, na które czekał z takim utęsknieniem. W lipcu razem z matką wyjechał do Dermanki, pięknej wsi na Wołyniu, położonej wśród lasów. Przeprowadzili się tam dziadkowie ottomańscy, bo dziadek został dyrektorem pobliskiej fabryki ceramiczno-kaolinowej. Nasza trójka. Tu w Dermance, nad graniczną Słuczą, ciemne typy 3 stale się włóczą. Jeden blondyn, drugi także, trzeci rudy. Pierwszy gruby, drugi, trzeci chudy. Pierwszy dzierży wiatrówkę w swej dłoni, za wróblami i kraskami goni. Trzeci flower, 9 ma w ręce, strzela kaczki, gołębie, zajęce. Drugi wąsy już ma i się goli, i panienki od zajęcy woli. Pierwszy stale coś żuje, przeżuwa, gruszki, jabłka i ogórki wsuwa. Trzeci oczy kieruje na lazurów w głębie, wypatrując w błękitach jastrzębie. A zaś drugi spogląda stęskniony, czy nie widać jego narzeczonej. 2 ostatnich pan dyrektor chowa. Są to typy z samego Krakowa. A ten pierwszy to chłopak jest klawy, co przypętał się z samej Warszawy. Wszyscy 3 się zajmują kochaniem i wzdychają masowo przed spaniem. Każdy z nich je za 3 wszystkie dania, wyczerpany nadmiarem kochania. Babcie cieszy to, że tak już się składa, że niedługo już wszyscy wyjadą. 11 sierpnia 1939 roku. Razem z Ziutkiem wakacje spędzali tam 2 najmłodsi bracia matki, Aleksander i Edward, niewiele starsi od swojego siostrzeńca. Panowały między nimi stosunki bratersko-przyjacielskie. Towarzystwo Olka i Edka było dla Ziutka namiastką wymarzonego rodzeństwa. Ziutek cieszył się latem, jakby czuł, że są to ostatnie wakacje w jego życiu. Jakby chciał ten ostatni raz nazachwycać się przyrodą, nawąchać kwiatów i nasłuchać śpiewu ptaków. Co robił, co myślał i co go zachwycało, dowiadujemy się z listów pisanych do ukochanej Haliny Kolbińskiej. Fragment listu z 5 lipca 1939 roku. Jechałem z Warszawy do Sarn przez Kowel. Od 11 wieczór do 11 rano, a potem wąskotorową kolejką 50 kilometrów przez lasy i pola do Moczulanki, skąd drezyną konną przyjechałem do Dermanki, a stąd konno do domu moich kochanych dziadków. Halu Pećku mój kochany, żebyś ty wiedziała, jak tu jest cudnie, jak pięknie szumią lasy i pachną kwiaty łąk, jak cicho toczy swoje przezroczyste wody Słucz, jak cały świat uśmiecha się do mnie. Fragment listu z 20 lipca 1939 roku. Śpię w lesie, niedaleko domu, pod wielkim rozłożystym dębem. Śpi się świetnie, las szumi, rzekę także słychać i widać, Pogoda jest cudna, więc gwiazdy migocą mi z nieba. Nocne ptaszęta fruwają nade mną. Pachnie pięknie i jest uroczo. Pies nasz kochany śpi koło mnie i częstuje mnie swoimi pchłami. Śpię od 10 do 4. Więcej nie mogę. Kiedy się budzę, to po pierwsze zjadam 15 dojrzałych jabłek i zielonych gruszek, które mam przezornie schowane pod poduszką. Po drugie wkładam slipy i siup do rzeki. Woda zimna i czysta jak kryształ. Pływam, nurkuję, pryskam i chlupię się jak małoletnie niemowlę. A jak już się opiję porządnie wody, to idę do domu. Jest śniadanie. Piję więc kubek mleka albo dwa. Zjadam potworne ilości chleba, ciasta i powideł. Śmieję się, żartuję, jestem wesół i rad. Potem albo idziemy ja i Edek, ja i Olek, ja, Olek i Edek, lub wreszcie ja sam, z wiatrówką na polowanie lub z wędkami na ryby. Na tych sportach spędzamy czas do południa. A po południu to różnie bywa, więc jeden. Siadamy w różnych składach i rżniemy w brydża po 1/10 grosza. Podczas gry dowcipkujemy i docinamy sobie ile wlezie. Dwa. Idziemy się kąpać i siedzimy w wodzie aż do wieczora, wygłupiając się ile wlezie. Trzy. Jeździmy łodzią lub kajakiem po rzece. Cztery. Idziemy z wiatrówką strzelać ptaszęta. Pięć. Łapiemy srebrne rybki na złote haczyki. Sześć. Leżymy na materacach, jemy owoce, drzemiemy lub opowiadamy sobie przeróżne rzeczy. Ja opowiadam o mojej kochanej dziewczynie. Widzisz teraz, ile mamy sposobów na miłe spędzenie letniego popołudnia po dobrym i sutym obiadku. A wieczorem różnie bywa. A więc, jeden. Siadamy w różnych składach i rżniemy w brydża po 1/10 grosza. Wojna i okupacja. Kraków. Koniec wakacji. W pierwszych dniach sierpnia Ziutek planował już powrót do Warszawy. W jednym z listów do Haliny napisał, że kontaktował się z ojcem przebywającym w sanatorium wojskowym w Busku i poinformował go, że wraca 25 albo 26 sierpnia. Kilka dni później, 18 sierpnia, na kartce wysłanej z Dermanki wyraził ogromne zaniepokojenie brakiem informacji ze szkoły, gdzie czekał go egzamin poprawkowy. Miał wątpliwości co do dnia powrotu. Do Warszawy Ziutek faktycznie dotarł. Przed wybuchem wojny do Warszawy dotarła również Matylda Szczepańska. W pierwszych dniach września urzędnicy najważniejszych urzędów państwowych i instytucji publicznych dostali rozkaz ewakuacji razem ze swoimi macierzystymi jednostkami. Józef Szczepański, radca prawny Ministerstwa Poczt i Telegrafów, wyjechał z Warszawy razem z rodziną. Po wrześniowej tułaczce i rozwiązaniu jego oddziału ostatecznie dotarli do Krakowa i tam zdecydowali się czasowo zamieszkać. Późną jesienią 1939 roku Józef Szczepański przyjechał do Warszawy, żeby na miejscu zbadać sytuację. Zastał dom zniszczony przez niemieckie bomby. Wojna zupełnie zrujnowała dotychczasowe życie Szczepańskich. Zostali bez pracy i środków do życia. W Krakowie mieszkali w małym, wynajętym mieszkaniu. Ziutek tęsknił za Warszawą, za Haliną, swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Humorem, śmiechem, ironią, a czasem nawet cynizmem maskował smutek, nostalgię, rozgoryczenie i ogromną tęsknotę. Nie tracił nadziei, wierzył w odmianę losu. Jego najbliższymi przyjaciółmi byli nadal najmłodsi bracia matki, Edward i Aleksander, nazywani przez Ziutka wujaszkami. Cały czas utrzymywał też kontakt ze swoją dziewczyną, wciąż mieszkającą w Warszawie. W listach do niej opisywał życie w Krakowie. Dopytywał też, co dzieje się z jego znajomymi. Ta korespondencja to skarbnica wiedzy o nim, jego emocjach i przeżyciach, ale też o okupacji. Fragment listu z 14 grudnia 1939 roku. Ja z mamą wegetuję tu w dość przykrych warunkach z powodu trudnych warunków mieszkaniowych. Ceny tu wysokie, a pieniędzy jak dotąd nawet na kartki nie dają. Tak jestem strasznie ciekaw, co słychać i co porabiacie w Warszawie. Co słychać u naszych starych znajomych. Ja chodzę całymi dniami i strzelam z moim młodszym wujaszkiem z procy do wróbli. Jesteśmy głównymi dostawcami mięsa do spiżarni babuni. U nas w Krakowie zostało zabronione chodzenie w mundurkach i czapkach uczniowskich. Wigilia tegoroczna będzie smutna. O, jakże smutna. Daj Boże na przyszły rok weselszą. Jeżeli spotkasz którego z moich kolegów, to bądź łaskawa podać mu mój adres i poprosić o kartkę do mnie. Kończę już mój niedługi list i dzielę się z tobą i twymi rodzicami opłatkiem, życząc zdrowia, pomyślności i odmiany losu. Fragment listu z 1 stycznia 1940 roku. Rano byłem w kościele, a teraz piszę do ciebie, żebyś mogła łatwiej zorientować się w mojej obecnej sytuacji. Postaram ci się ją możliwie wiernie opisać. A więc, mieszkam w Krakowie